księdze Ewangelii w rozdziale 22, wersety od 34 do 40. Gdy faryzeusze usłyszeli, że Jezus uciszył saduceuszów, zeszli się razem, a jeden z nich, znawca prawa, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe w prawie? A on mu odpowiedział: Będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją myślą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu to: będziesz kochał swojego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach zawisa całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie.
Gdy weźmiesz płaszcz bliźniemu,
winieneś Mu oddać przed zachodem słońca, bo jest to Jego jedyne ukrycie podczas snu. Zobaczcie, jak ogromna jest troska Boga o najsłabszego człowieka. Przybysz, wdowa, sierota, ktoś, kto jest zmuszony do tego, żeby pod zastaw pożyczać, pobierać pieniądze, żeby pod zastaw dać swój płaszcz. Moi drodzy, używając naszego określenia, najmniejsi z najmniejszych, najsłabsi wtedy, w takiej wielkiej biedzie, w takiej wielkiej kruchości, i Bóg mówi do swojego ludu: musisz o nich pamiętać. Nie wolno ci zapomnieć o tych, którzy są najsłabsi. Nie wolno ci zapomnieć o tych, którzy sami sobie nie mogą pomóc. Wiecie, to co mnie uderzyło, kiedy studiowałem to słowo, to zwróciłem uwagę na to, że są podane argumenty, które mają człowieka popchnąć do tej decyzji. Jakich argumentów? Dlaczego takimi mają być? Przecież są ludźmi wolnymi. Przecież otrzymali wolność. Przecież Egipt jest za nimi. A Bóg im pokazuje uzasadnienie, co właściwie takie zauważyłem, moi drodzy, cztery takie uzasadnienia. Pierwsze, bo sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Doświadczyłeś zła. Musisz rozumieć tego, kto teraz doświadcza zła. Pomóż mu. Po drugie, ten jest najmniej taki uwładzony, bo mówi tak: bo skarga bezsilnego może rozpalić Boży gniew. Bo skarga bezsilnego może rozpalić Boży gniew i krzywdziciela spotka odpłata. To jest coś, moi drodzy, tak mocno tutaj powiedziane o tej wdowie i sierocie, że jeżeli poskarżą się Bogu, to Bóg mówi: rozpali się gniew mu. Czyli Bóg mówi: licz się z tym, że jeżeli będziesz krzywdził najsłabszych, przyjdzie odpłata. Dotknie ona ciebie. Trzecie uzasadnienie odnośnie tego płaszcza, moi drodzy, które się pojawi, tej pożyczki na lichwę może. Bo jeśli jest coś człowiekowi absolutnie konieczne do życia, bez czegoś może umrzeć, to człowiek powinien wczuć się w jedną sytuację. Powinien pomyśleć: no tak, jeżeli mu nie udzielę tej pomocy, to ten człowiek umrze. Czyli tutaj punktem odniesienia jest nasza ludzka, możemy powiedzieć, wrażliwość. Pamięć, sam byłem niewolnikiem, może mnie spotkać sąd Boży. Drugie, trzecie, wrażliwy jestem. Jestem wrażliwy na to, co spotyka innego. I ostatni, czwarte uzasadnienie. Bóg mówi o sobie: bo jestem litościwy. Czyli naśladuję Pana Boga. Chcę być człowiekiem, który naśladuje Pana Boga. W tej troszce, skoro Bóg litościwy ma serce i troszczy się o najsłabszych, to ja chcę robić to samo. To jest pierwszy punkt naszego rozważania. Drugi punkt, moi drodzy, pokazuje, w jaki sposób my na to słowo możemy zareagować. My możemy z jednej strony to słowo przyjąć. Możemy za tym słowem pójść albo możemy je odrzucić. I tak pięknie mówi Paweł do wspólnoty chrześcijan w Tesalonice, mówi tak, to są, moi drodzy, przepiękne, przepiękne słowa. Nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna. Oto ci ludzie, którzy mieszkali w Tesalonice, gdy spotkali się z żywym słowem Boga głoszonym przez Pawła, ich życie zostało oświetlone. Zobaczyli wszystkie swoje iluzje, zobaczyli swoje idole, swoje bożki i powiedzieli: ja nie chcę tak żyć. Oni powiedzieli: ja chcę służyć Bogu żywemu. Kochani, tylko z żywym słowem Boga, gdy się spotykamy, ono nam pokazuje wszystkie idole, wszystkie bożki, do których przywiązane jest nasze serce. Tak może być. I wtedy odpowiedzią na to jest: słowo zobaczyłem, pokazało mi, odwracam się od idoli i chcę służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. To jest moje życie. I potem druga część: oczekiwać z niebios Syna. Czyli żyję w pewnym napięciu. Z jednej strony traktuję moje życie jako służbę Bogu żywemu i prawdziwemu. Ale mam świadomość, że to moje służenie tutaj ma pewną granicę. Tą granicą jest przyjście Jezusa. I to, co jest niezwykłe, moi drodzy, co budzi nawet pewne przerażenie, który jest wybawcą naszym od nadchodzącego gniewu. Oto w Bożym zamyśle, w Bożych planach jest przyjście Jezusa, który swoich, tych, którzy służą Bogu, żywemu i prawdziwemu, ocalić chce, uratować, wybawić od grzechu, od gniewu, który ma przyjść. Jeszcze nie wiemy, teraz nie wiemy, w jaki sposób się to ma dokonywać. Ale kiedy patrzycie do Apokalipsy świętego Jana Apostoła, przecież każdy odkrywa i widzi owe czasze gniewu, które tam zostają pokazane. A uczniowie Jezusa słyszą: oczekuję Jezusa, który mnie wybawi od nadchodzącego gniewu. I teraz trzecia myśl. W takim razie moje życie, z jednej strony służba Bogu żywemu i prawdziwemu. Kiedy, gdzie, jak? Patrzę do tego fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa. Służba najsłabszym. A jak mogę służyć Bogu żywemu i prawdziwemu? Mam dzisiaj, moi drodzy, psalm 18. Mamy, moi drodzy, to słowo przed tygodniem, psalm 96, te szczególne słowa: Pan jest Królem. To wyznanie, błogosławienie, uwielbianie. Dzisiaj ten psalm 18, który przynosi miłuj, wyznanie miłości. Potem wzywam Pana godnego chwały. Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja opoka, niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. Siostro i bracie, służba Bogu to jest służba uwielbienia, to jest służba, kiedy celebruję Eucharystię, kiedy mam liturgię godzin, kiedy bierzesz do ręki różaniec czy inną pomoc do modlitwy. I wtedy twój dom, twoje miejsce pracy, twoje auto staje się świątynią, w której uwielbiasz Boga. tego jestem powołany. Do tego jestem wezwany. I zobaczcie na samym końcu, jak to ładnie zbiera Jezus, mówiąc, że najważniejsze miłowanie Boga i miłowanie człowieka. Zobaczcie, że w ten sposób nie ma sprzeczności między jednym i drugim. Ale wpierw, to pierwsze jest, miłuję Boga. I zobaczcie, ten psalmista tutaj mówi, kim Bóg jest. Moja opoka, moja twierdza, mój wybawiciel, moja skała, na którą się chronię, tarcza moja, moc zbawienia mego, moja obrona. Tam jest 8 określeń tego, kim jest Bóg. Zobacz, jak On się otwiera w swoim sercu i mówi, znajdujesz we mnie umocnienie, znajdujesz we mnie ratunek. Jestem Twój, jestem dla Ciebie. I kiedy masz to umocnienie w Bogu, to wtedy zobacz, co mówi na końcu, to jest ostatni werset tego psalmu, 51. Dałeś wielkie zwycięstwo królowi. Bo kiedy człowiek jest zjednoczony z Bogiem, to jego służba, to jego pochylenie się nad najsłabszym, to jego walka z tym, co złe, co niszczy człowieka, przynosi owoc. Bóg daje błogosławieństwo, kiedy człowiek nie służy idolom, a służy Bogu. Nie swoim racjom, lecz Bożą racją. To wtedy może być, Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi. Patrzymy więc do Ewangelii, nauczycielu, które jest pierwsze w prawie przykazanie najważniejsze. Będziesz miłował Pana Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Umiemy tak? Kochani, jeśli umiemy, jesteśmy gotowi Mu służyć. Jeśli nie umiemy, to od tego wszystkiego, co nam Go przesłania, jak brat Paweł nam mówił, musimy się odwrócić. Odwrócić się od bożków, idoli, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Takie jest, moi drodzy, słowo Boga dzisiaj dla nas. Niech ono w nas pozostanie. Byłoby dobrze, gdyby z tego psalmu 18 udało się ten werset 3 sobie zapamiętać. Przez najbliższe niedziele, moi drodzy, aż do niedzieli, pierwszej niedzieli Adwentu, w każdą niedzielę będzie jeden wersecik taki z psalmu. Po to, żeby na 7 kolumnach opierało się nasze poczucie bezpieczeństwa. Pan jest królem. Pan jest tarczą, Pan jest źródłem mojej mocy. Jemu zaufałem, bać się nie będę. Niech to słowo nas prowadzi. Psalm 18, werset 3. Nie tylko dla Bożej chwały, ale także dla naszego umocnienia, dla podparcia naszej nadziei.